Pokój i dobro, Maryja.
Maryja.
Witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Rycerzy Niepokalanej. Dzisiaj razem ze mną w studiu są
Piotr,
Mateusz.
Audycję prowadzi dla Państwa Olga, a dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy kryzys wiary dotyka też ludzi wierzących pod tytułem Kryzys, szansa czy zagrożenie. Zaczniemy oczywiście od modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże, żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jegoż czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do sienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położy się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, ani pokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czułęko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew, ponownie oko me szczęścia nie zasna.
No właśnie ten temat kryzysu wiary. Jak wam się wydaje, czy kryzys wiary może dotykać ludzi wierzących? No bo generalnie jak ktoś wierzy, jest w relacji z Bogiem, no to przecież nie powinno być tak, że jest jakiś konstans w tej wierze. Zawsze powinno być tak, że idzie za tym jakiś rozwój. Jak wam się wydaje, dotknął was kiedyś jakiś kryzys wiary albo taki moment, że wam się wydawało, że już, nie wiem, zatrzymaliście się w tej relacji z Bogiem, że już nie da się dalej pójść?
Myślę, że te kryzysy wiary, ja mam takie doświadczenie, nie tylko się zdarzają, ale są potrzebne. Mam takie przekonanie, że ten kryzys wiary może być nawet czasami dopustem Bożym. Święty Ignacy z Loyoli mówił o tym, że są takie strapienia, które pochodzą od Ducha Bożego. To są taki czas pustyni, czas jakiejś posuchy, czas tęsknoty, kiedy to odczuwanie Bożej obecności, przeżywanie relacji z Bogiem, modlitwa jest w istocie zmaganiem, jakby taką trochę drogą przez grzęzawisko, gdzie ja muszę się po prostu przebijać przez to wszystko, co we mnie pracuje na różnych poziomach i na tym poziomie psychologicznym i emocjonalnym i duchowym. I myślę sobie, że kiedy jesteśmy w takim kryzysie, to tak szybko chcielibyśmy z niego wyjść, no bo to jest taka niekomfortowa sytuacja, nie? Że nagle jakby osoba, którą kochamy, której pragniemy, jest gdzieś po prostu za grubym szkłem. Jakby nie, mamy takie poczucie, że kurczę, no co byśmy nie robili, jakbyśmy się nie modlili, jakiś pragnień w sobie nie wzbudzali, to jednak jesteśmy oddzieleni.
I zawsze się nam wydaje, że robimy coś złego, nie?
Dokładnie. A to może być dopust Boży, mianowicie to, bo to rozbudza jednocześnie pragnienie, to rozbudza tęsknotę i to może być taka właśnie pustynia, która leży między Egiptem a Kanaanem, nie? Że to jest taka droga przejścia do nowego, do czegoś może głębszego, do większej intymności. I też jest taką szkołą wzrostu może taki kryzys, nie? Taką szkołą wytrwałości też, nie? Trochę tak jak pisał święty Paweł, nie? Że który się chlubił ze swojego ucisku, bo ucisk prowadzi do wierności, wierność do wytrwałości, a wytrwałość do nadziei, która nie może zawieść, nie? Że czasami właśnie taki kryzys wiary, ten pozytywny kryzys, tak jak go rozumiem, może być też łaską po prostu wzrostu, nie?
To mi tak od razu przychodzi na myśl takie osobiste wspomnienia z pracy w jednej korporacji. Kiedy przychodziłem do przełożonej mówić, że no, mamy problem, to zanim zdążyłem powiedzieć, o co chodzi, to słyszałem słowa: Mateusz, nie ma problemów, są tylko wyzwania. No i oczywiście to tak, można powiedzieć, że taki slogan był, ale coś w tym trochę przynajmniej prawdy jest. Odnoszę to trochę do życia wiary. To jest też taki test. To jest taki test, odkrycie kart. No, sprawdzenie tego, co jest w życiu dla mnie ważne. Czy rzeczywiście podążam za Panem Bogiem, bo nie wiem, bo jest fajnie, bo jest miło, bo jest wygodnie, bo mi się układa, bo Pan Bóg mi błogosławi, bo się wszystko rozwija. No, czy też jestem z Bogiem dla Niego samego. I tu od razu przychodzi mi na myśl Maryja z jej hymnem Magnificat, no bo ona tam mówi słowa, raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. No ale no, tak sytuacja kiepska, bo poszła do Elżbiety, poślubiona już Józefowi. Nie wiadomo, jak to się sytuacja rozwiąże, jak to się skończy. Już wiele razy o tym mówiliśmy, że no, może zostać ukamienowana, Józef może ją odrzucić i tak dalej. No, że Józef ją odrzuci, no, zostanie ukamienowana, zginie. A ona w tym wszystkim ufa i jeszcze raduje się w Panu Bogu.
Ja mam z kolei takie doświadczenie, pamiętam, że po jednej z rekolekcji ksiądz, który to je prowadził, powiedział wtedy do mnie, że to uczucie wiary, które człowiek ma właśnie po pielgrzymce, czy po rekolekcjach, to są takie cukierki dla nas, że jakby Bóg nam je wrzuca po to, żeby nas trochę zachęcić do siebie. I mam wrażenie, że potem kryzys wiary się pojawia wtedy, kiedy my już posmakujemy tego cukru takiej naprawdę bardzo bliskiego, takiej bliskiej relacji z Bogiem, takiego obcowania, że no, czy rekolekcje, czy pielgrzymki, czy różne takie formacje, adoracje sam na sam z Bogiem w takim dłuższym czasie pozwalają nam się też odciąć od takiego świata trochę zewnętrznego i żyć tylko tym w danym momencie, odciąć się zupełnie od problemów. Przynajmniej u mnie tak to wyglądało. I zawsze jakby wtedy człowiek się trochę topi w tym takim pięknie Boga, łatwiej jest go uwielbiać i cieszyć się tą wiarą w sytuacji, kiedy nie mam takich, powiedzmy, takiej szarej codzienności, kiedy ten jakby rytm adoracji Boga na przykład nie gubi się wreszcie. I zawsze mi się potem wydaje, że ten kryzys wiary, który przychodzi, jest wtedy, kiedy ten cukier z tych takich bodźców właśnie, z takich momentów dobrej, bliskiego obcowania się kończy. I że on czasami jest jakby taką tęsknotą za czymś więcej. Że ja wiem, że moja wiara mogłaby być lepsza, bo mam w głowie gdzieś tam te momenty, kiedy naprawdę ta relacja była jakaś dobra, żywa, bardzo bliska. Kiedy jakby no namacalnie czułam w swoim życiu tą Bożą łaskę i tą współpracę. I w momencie, kiedy jest trochę taka pustynia, jak powiedziałeś, Piotrze, no to człowiek ma pragnienie tego, żeby jakoś to zmienić, jak najszybciej wrócić do tego, żeby znów było tak, jak pamiętam to. I bardzo mi się podobało, jak powiedzieliście o tym, ty powiedziałeś, Piotrze, że Bóg dopuszcza taki kryzys właśnie po to, żeby coś z tego dobrego wyszło, ale ty, Mateusz, nazwałeś to testem, że jakby...
I też oczyszczenie, Mateusz o tym powiedział.
Tak. Nie? I moim zdaniem faktycznie może być tak, że Bóg w jakimś sensie dopuszcza nam taki post trochę od siebie samego, właśnie po to, żeby człowiek sobie uświadomił, ale ja za tobą tęsknię, Boże, nie? Albo rzeczywiście miał takie pragnienie, że ja znów muszę zrobić coś więcej, bo wiem, że mnie do tego wołasz, że ja mógłbym to zrobić.
I żebym miał też tak, myślę, uzupełniając może, znaczy dodając do tego, co powiedziałaś, że to jest raz, to jest to, a dwa, to jest to, co powiedział Mateusz, żeby oczyścić pragnienia, żebym ja miał też przestrzeń, może przez jakieś kryzysy, które przychodzą w moim życiu osobistym, zawodowym, nie? Żebym, czy właśnie też w tej przestrzeni wiary, żebym ja miał moment, żeby się zatrzymać, nawet w tej drodze do Boga, i zapytać siebie, po co ja idę, nie? I jakby kogo ja szukam? To jest to zdanie, które Jezus mówi, nie? Kogo szukacie jakby? Po co przyszliście jakby? Co chcecie zobaczyć jakby, nie? Że i też czytaliśmy Hioba na początku, fragment z Księgi Hioba. No Hiob, pięknie to widać jakby w historii Hioba, nie? Że jak Hiob staje, rozdziera swoje szaty, mówi, Bóg dał, Bóg zabrał, nie? I że ta motywacja Hioba do bycia z Bogiem i ta jego wierność, która jest przecież w tak drastyczny sposób poddana próbie, on no zdaje egzamin, tak trzeba powiedzieć, nie?
Tak, że jakby tutaj rzeczywiście Bóg namacalnie to sam dopuścił, nie? Spróbuj
tak,
go.
Tak, no i też piękne, widzicie, bo jakby to doświadczenie kryzysu Hioba, ona było... on to naprawdę, kurczę, przeżywał, myślę, mocno. To nie było tak, że on po prostu... no dobra, teraz się nie przejmuję, wiem, że wszystko będzie dobrze. On nie miał, myślę, że on miał taki moment beznadziei, no bo to czytanie, które dzisiaj przeczytaliśmy, ono to ostatnie zdanie mówi, ponownie oko me szczęścia nie zazna. Ja myślę, że Hiob był w takim miejscu, że on mówi, nie ma już nadziei.
To jest taki krzyk beznadziei.
Dobrze to już było, nie? Tak, że jakby to tak. Już... to nie było tak, że on jakby się pocieszał, no Pan Bóg jest dobry, wszystko odzyskam, wszystko jeszcze będzie dobrze. Nie, on jakby pomimo tego, że nie miał już nadziei, to nie złorzeczył Bogu. On wciąż Boga błogosławił,
Ja mam takie, przyjmował
tak,
to, nie?
Mam takie poczucie, że jego pragnienie bycia z Bogiem, jego wierność Bogu, bo przecież na początku księgi jest powiedziane, że Hiob był człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym, że to było naprawdę czyste u niego i w momencie, w którym przyszła próba, on z tej próby wyszedł zwycięsko.
No dobra, skoro jesteśmy już przy tym momencie, to skąd według was się biorą kryzysy w wierze?
Skąd się biorą? Myślę, że mogę mówić, skąd się biorą moje kryzysy w wierze i myślę, że one biorą się z pewnej niedojrzałości, czy brały się z jakiejś niedojrzałości na tym poziomie psychologiczno-emocjonalnym. Myślę, że brały się też z takiego jak kogoś może zakłamanego obrazu Boga, wyobrażeń o życiu z Nim. Właśnie tego, że życie z Bogiem to będzie takie, że jak z Nim to z górki, nie? Że to wszystko będzie dobrze.
Same cukiereczki.
Tak, dokładnie, tak, że to tak będzie. Że te kryzysy bardzo mocno jakby stawiały pytania o to, po co wierzysz, jakby czego ty tak naprawdę szukasz właśnie, nie? Że to były trudne momenty różnych takich życiowych rozsypek, jakby życiowych przegranych, życiowych kryzysów mniejszych lub większych, ale z perspektywy czasu patrzę na to jak na błogosławieństwo, jak na te momenty, gdzie po pierwsze Bóg był ze mną, On mi towarzyszył w tym kryzysie, a na pytania, które wtedy słyszałem, które były mocne i były takie po prostu zero-jedynkowe, jakby, nie? On pomagał znaleźć odpowiedź, nie?
To jest trochę tak, jakby na kanwie tego, co powiedziałeś, to mi się zaraz też myśli odnośnie moich różnych doświadczeń, że jest właśnie tak, że te momenty się pojawiają często wtedy, jak ja zapominam, że Jezus mówi, kto chce iść za mną, to niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Że to nie jest tak, że On mi obiecał, wiesz co, to będzie właśnie super, nie? Tylko wręcz przeciwnie. Błogosławieni są ci, którzy właśnie będą, nie wiem, wyklęci, prześladowani, dlatego, że wyznają moje imię, nie? Że ich nikt nie będzie lubił, nikt ich nie będzie akceptował, będą przezywani, będą traktowani najgorzej. Jakby człowiek wypiera trochę to, nie? Zawsze ma taki słodki obraz Boga, że przecież to jest ten miłosierny, litościwy, taki dobry. I potem, kiedy przychodzi taki moment trudności, no to człowiek zapomina o tym, że przecież ta wiara, no nie jest taka, ona jest po to, żeby mi dać siłę, nie?
I że my czasami, jak słyszymy dobra nowina, to myślimy łatwa nowina, nie?
Tak.
Jezus też mówił o domach budowanych na piasku i na skalę. No, w obydwu wypadkach i tak przyszedł wiatr, i tak przyszła woda. To nie jest tak, że ci, którzy budowali na skalę, to już mieli pewnie łatwo.
Tak, burzy nie będzie,
no,
nie?
Tak,
bo masz na skalę.
Dokładnie,
i
będzie okej, nie? Nie, będzie ciężko, ale z moją pomocą no, dasz radę.
No i zobaczcie też, że w ogóle jakby skała, nie? Ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo to jest też nadanie tożsamości Szymonowi, nie? Który przez Jezusa zostaje nazwany Kefasem i on się, faktycznie to widać jakby i w Ewangelii, i później w Dziejach Apostolskich, on się staje skałą, jakby nie, on się staje oparciem wspólnoty Kościoła i myślę, że ten proces, który zachodzi, to jest taki proces od Piotra, w Cezaryi Filipowej, który jednocześnie ma objawienie nie z ciała i nie z krwi, że Jezus jest Synem Boga, jest przez Jezusa wyróżniony przy wszystkich, po to, żeby dosłownie za moment zostać skarcony słowami zejdź mi z oczu szatanie, jakby, nie? No bo bierze Jezusa na stronę i kiedy Jezus mówi o swojej męce, mówi nie, no daj spokój, ciebie to nie spotka, jakby no samego Boga upomina, no bo przecież on miał objawienie przed momentem, nie? On był apostołem, który był jakoś chwiejny, nie? On miał takie po prostu te sinusoidy, jakby od objawienia przez jakby konieczność skarcenia. A Piotr, którego widzimy w Dziejach, ten Piotr, który już wszedł w tożsamość jakby swojego imienia, który wyznał Bogu trzykrotnie miłość, pomimo wcześniejszej zdrady, jest już skałą. Nie?
I to już jest stabilność.
Już jest
tam już nie ma
dokładnie.
Takiego... Ja właśnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo ja mam dokładnie takie samo spostrzeżenie jakby tego Piotra, który jest trochę takim chłopcem, który się ucieszył, że ktoś go wybrał, tak, że wreszcie jestem ważny, że może wśród tych innych apostołów ktoś mnie docenił i ja teraz jestem super. Przy swoim wyważonym bracie, który gdzieś tam no, trochę był głosem rozsądku, myślę, w tym duecie. I tym Piotrem, który już właśnie jest skałą, że to już jest jakby dojrzały mężczyzna, który rzeczywiście no dokładnie wie, tak, jakby czego od niego oczekuje Bóg, jak współpracuje z łaską i jak bardzo się temu, jest temu pokorny.
Właśnie. To też nie znaczy, że on był wtedy idealny, bo na przykład święty Paweł o tym pisał, że upomniał go za jego niestałość podczas biesiady. Teraz nie pamiętam, z kim biesiadował, a kto dołączył, powiedzmy, czy to byli biesiadował z poganami i dołączyli Żydzi, czy to odwrotnie było. No ale gdy przyszli ci właśnie drudzy dołączyli, no to święty Piotr się zaczął wycofywać. Także tak, no w sumie to tak z nimi nie jem, ale tak w sumie to tak jestem. No trochę oni jedzą, ale jakby
trochę takie
ja
cechy charakteru, których już ciężko się pozbyć. Tak, na całe życie.
Czyli to pokazuje, że oczywiście się rozwijał, ale to nie znaczy, że był idealny. Że nawet jeżeli pracował nad sobą i przeszedł olbrzymią zmianę, to nie znaczy, że stał się idealny.
Tylko tak, myślę, że dokładnie tak jest. Natomiast ja bym tej jego stałości, przynajmniej ja tak widzę stałość Piotra, w jego pokorze. W sensie właśnie, że może on nie był jakby idealny, doskonały, nie zawsze podejmował jakby słuszne wybory, ale tym, co było jego takim, tą kotwicą stałości w nim, to była to pokora i to widać też w śmierci Piotra, nie? Kiedy ma zostać ukrzyżowany, on mówi nie.
Nie jestem godzien.
Do góry nogami, nie? Bo ja nie umrę tak, jak umarł Chrystus, ja nie jestem tego godzien, jakby nie, żeby nawet śmierć ponieść w taki sposób, jak on. Że bardzo mocno mnie prowadzi ta przemiana Piotra, którą on przeżył dzięki łasce i współpracy z nią, że to była też przemiana, która zaowocowała bardzo głęboką pokorą Piotra.
Tak, no to też pokorę właśnie widać w tym chociażby, że no, przyjął te upomnienie w tym wypadku i świętego Pawła, czy też w innym wypadku, kiedy Piotr tam nauczał i nakazał przyjmowanie zwyczajów żydowskich, a święty Paweł powiedział, że to no, nie powinno, to, no, to nie powinno się łączyć z Ewangelią, to, że to nie jest to. I święty Piotr w końcu przyznał mu rację, nie? Jak usłyszał dobre, solidne argumenty, to dał się przekonać, nie? Do tego też trzeba mieć pokorę, żeby się przyznać do własnego błędu, dlatego, że no, tutaj się pomyliłem.
Tak, zwłaszcza, że mógł powiedzieć, no to ja byłem od początku z Jezusem i ja tak, chyba wiem lepiej, mówił, nie? Będziesz mi mówił.
No ale zobaczcie, nie macie takiego wrażenia, że Pan Bóg jest dokładnie właśnie tak jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy, że On dopuszcza te kryzysy w naszym życiu, różne, właśnie po to, żeby to złoto zostało oczyszczone w tyglu, żebyśmy zostali wybarwieni właśnie, żebyśmy zostali tak jak diament po prostu oszlifowani, że to nam jest potrzebne, bo mamy za dużo różnych rzeczy. Mamy za dużo pychy, mamy za dużo niewiary, mamy za dużo różnych takich rzeczy po prostu, którymi gdzieś obrośliśmy i potrzebujemy tego kryzysu, tego ognia, żeby nas to wypaliło. I to też jest ciekawe, często tak wołamy, nie? Przyjdź Duchu Święty, gdzieś właśnie w różnych takich
tak,
przestrzeniach.
Tak, mnie skrusz, tak, tak mnie złam.
Czy my naprawdę mamy świadomość tego, że ogień Ducha Świętego jest ogniem, nie? Że to nie jest tylko moc, tylko cuda
i że to jest
i znaki,
ogień, a nie płomyczek.
Dokładnie, tylko to jest ogień, który nas wypali i to może boleć, jakby, nie? Wołanie o ogień Ducha Świętego i daj Boże, żeby przyszedł na nas, może być ogień, który będzie nas wypalał po prostu.
Dlatego też mi się przypomina tutaj kazanie, nawiązując do tego, co powiedziałeś, księdza, który zwracał uwagę na to, że spotkanie z Panem Bogiem na kartach Pisma Świętego wcale nie jest przyjemne i wcale nie jest miłe. Czy to jak w wichurze, chociaż Pan Bóg nie był akurat w wichurze i tak dalej w Starym Testamencie, ale też przez Mojżesza, który zasłaniał twarz, bo, żeby nie widzieć się z Panem twarzą w twarz. Czy nawet przy pojmaniu Jezusa w Ewangelii świętego Jana, gdy Jezus mówi, ja jestem, używa imienia Bożego, ukazuje tę chwałę, to wszyscy padają przed Nim. Więc czy tam święty Piotr, jak został powołany, czy później po zmartwychwstaniu, no, spotkanie z Panem Bogiem wcale nie jest takie przyjemne.
No zobaczcie, jak Jezus idzie do apostołów w czasie sztormu na jeziorze. No przecież oni myśleli, że to jest zjawa, nie? Oni w pierwszym momencie jakby się przerazili, co tak bardzo jakby w kontekście naszej rozmowy prowadzi mnie do jakiejś takiej konkluzji, że często jak właśnie w kryzysie, w tym sztormie przychodzi do nas Bóg, to my się możemy przestraszyć, bo my tak trochę reagujemy, ja tak reaguję na kryzysy, nie? Że się boję, że się włącza mając ucieczki.
Panikuję.
Tak, że po prostu chciałbym cokolwiek, ale żeby już się skończyło jakby, nie? I że tak trudno jest w tym momencie popatrzeć na te fale i dostrzec, że w tych falach, pod tej wodzie, idzie ten, który nad tym wszystkim panuje.
A z drugiej strony, jeśli już mówicie o tym, że nie lękajmy się i tak dalej, to mnie się znowu ci, którzy zwiastują od Boga różne nowiny, tak? Czy aniołowie, którzy przychodzą i ze zwiastowaniem, czy do pasterzy, kiedy się urodził Bóg, zawsze zaczynają od słów nie lękajcie się. I to też jest jakby dla mnie, znowu w nawiązaniu do tego, co powiedzieliście, znowu to jest dla mnie też takie, że jeżeli Bóg przychodzi do mnie z jakąś nowiną i mówi, słuchaj, mam dla ciebie taki biznes, to on też zaczyna od nie lękaj się.
Mhm. I też jakby to mówi Święty Paweł, chyba w pierwszym liście do Tesaloniczan, nie dał wam Bóg ducha lęku, ale ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia, nie? Że właśnie tego ducha mamy, właśnie tej mocy i miłości i opanowania, myślę, że właśnie po to, żeby w tych kryzysach, które nadejdą, bądźmy szczerze, żeby zachować opanowanie. I tylko może chciałbym jeszcze nadmienić, wracając do Hioba i do tego zdania, ponownie oko mę szczęścia nie zazna, że ta księga daje ogromną nadzieję, dlatego, że wiemy doskonale, że oko Hioba zobaczyło szczęście, bo Hiob rozmawiał z Bogiem, patrzył na Boga i wiemy, jak księga Hioba się kończy, że Bóg w nadmiarze zwrócił mu wszystko, co Hiob utracił.
To teraz na zakończenie już, po jednym zdaniu, bo już mamy czas na znagli. Jak wyjść z kryzysu? Jak przetrwać te problemy? Bo już powiedziałeś, Piotrze, jak radził sobie Hiob, a macie jakieś rady dla tych wątpiących?
To tutaj odpowiedzią może być kazanie arcybiskupa Galbasa. Mówił dziś o swoich kryzysach i powiedział tak. Pomocą w kryzysach wiary, choć może zabrzmi to dziwnie, jest wierność, stałość, niepodejmowanie raptownych i gwałtownych decyzji, korzystanie z pomocy mądrych i przyjaznych ludzi, trzymanie się tego, co pewne, zwłaszcza Słowa Bożego, nawet jeśli się zdaje, że ono nic nie mówi.
No i myślę, że to piękna puenta. Życzymy tego, żebyście ze swoich kryzysów zawsze wychodzili silniejsi i pamiętali o tym, że czasami Bóg rzeczywiście dopuszcza te kryzysy po to, żeby tchnąć was do tego, żeby pójść jeszcze dalej w swojej wierze i żeby czasem, żeby zrobić dwa kroki do przodu, to trzeba zrobić krok w tył. Zakończmy modlitwą.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Razem ze mną dzisiaj audycję prowadzili Mateusz, Piotr i Olga.